Wracamy, proszę Państwa, do naszej niełatwej rozmowy o trudnym szczęściu rodzinnym. Taki jest temat dzisiejszej rozmowy. Wracam uparcie do tych konkretnych Państwa zaleceń, rad, przykładów, tego, co Wam... Może powiem tak, pracowaliście długo i ciężko na to, żeby dorobić się pewnych rozwiązań, myślenia, przekonań, nie wiem, jakichś takich swoich nawyków, które pozwalają Wam zmagać się z takimi trudnymi dniami, chwilami, miesiącami, czasami nawet latami. To teraz Was proszę o to, żebyście się podzielili z naszymi słuchaczami. To tak czasami warto włączyć radio i mieć gotowe, jakieś gotowce. Od
ten
czasu
moment,
do czasu.
O którym mówiła Maryla, że doszliśmy do wszystkich możliwych zamkniętych drzwi, zgodnie z tym, co ksiądz powiedział, zawsze gdzieś tam jakieś drzwi się znajdą i rzeczywiście, nie znając tej teorii,
ale jest moment,
staraliśmy,
widać,
staraliśmy się najpierw sami z tym wszystkim poradzić. I wtedy, dzięki Bogu pewnie i przyjaciółce Maryli, na naszej drodze stanęły spotkania małżeńskie i rekolekcje małżeńskie. Zwłaszcza dla mnie ważne, bo tam rzeczywiście zgodnie z moimi oczekiwaniami parę punktów zostało sformułowanych.
Wiemy, Staszku, ty nie
na tyle
nie
mało,
20
na tyle
lat.
Mało, że postarałem się je opanować i zapamiętać, ale to żartem. Natomiast rzeczywiście uświadomiliśmy sobie w czasie tych rekolekcji, jaką dla nas wartością jest małżeństwo. Powiem więcej, uświadomiliśmy sobie, że nasze małżeństwo jest wartością, czyli czymś, o co trzeba dbać, o co trzeba zabiegać.
Nie mieliście wcześniej takiego przekonania? Bo jest różnica między wiedzą a przekonaniem, tak? Bo można mówić o tym...
Myślę, że chyba nawet nie mieliśmy takiego przekonania. Życie toczyło się, no bo to pobraliśmy się, byliśmy szczęśliwi, dzieci i tak dalej. Nie rozpatrywaliśmy w ten sposób tego. Wydawało mi się zwłaszcza, że nie ma potrzeby o tym mówić, bo po prostu tak jak po to się pobraliśmy, żeby być razem i żeby nam było dobrze. Od tamtego momentu rzeczywiście to stało się wartością, czymś, o co powinniśmy zabiegać, o co powinniśmy dbać. I rzeczywiście otrzymaliśmy tam również pewne konkretne wskazówki, w jaki sposób rozpoznawać i sobie radzić z problemami. I te wskazówki staramy się od tych 20 paru lat stosować w naszym życiu. Nigdy, na tyle są skuteczne, mogę je zareklamować, że nigdy nie było powrotu do takiej sytuacji, jaka była wtedy wyjściowa. To oznacza, że to po prostu zadziałało. Nie jest też tak, że od tamtego czasu same szczęśliwe chwile, że nic się nam nie zdarzyło. Pamięć ludzka jest ułomna i nie zawsze człowiek zapanuje nad emocjami. Ale to jest nasza recepta.
Czyli jaką pierwszą rzecz robicie, kiedy zaczyna się dziać źle?
No to myślę, że mówimy sobie, a może ściśle ja sobie mówię, o nie, już drugi raz nie wejdę w ten kanał. Ja nie dam zatrzasnąć się tym drzwiom. Albo zdążę, póki się nie zamkną, albo coś podłożę trochę wcześniej. Taka jestem chytra. Tak mi się wydaje, że jestem taka sprytna. A wcale w wielu wypadkach tak nie jest. I te drzwi mimo wszystko się zamykają. Z tym, że teraz robię to bardziej tak spokojniej, tak nienerwowo, tak jakby te postawy mamy takie, nie wiem jak to nazwać, no mądrzejsze, no pewnie dojrzalsze, że to się
nie ma dramatu.
Tak.
Nie ma dramatu. Jest
kłopot?
Może nie kryzys, ale jest kolejny problem na naszej drodze, który po
trzeba
prostu
rozwiązać.
Trzeba rozwiązać.
Tak, trzeba rozwiązać. Tak,
czyli zmienia się podejście, myślenie
dokładnie tak. A kiedy to przyszło, trudno powiedzieć. Chyba w trakcie naszego życia. Szkoda czasu. Zbyt krótko żyjemy, tak ogólnie rzecz biorąc, a tak naprawdę to nie wiadomo, czy jutro tu będziemy, w tym miejscu i czy w ogóle na tym świecie. W związku z tym, a tyle jest pięknych rzeczy, musimy obserwować, jak nasze dzieci sobie radzą, jak wnuki nasze rosną i tak dalej, i tak dalej. I obdarzać się w dalszym ciągu ciepłem i dobrocią. Więc szkoda marnować czasu na właśnie, a ja to przechytrzę ten los, ja dam radę. Mhm. Nie, to wszystko się układa naprawdę emocjonalnie, jakoś tak wcisza w miarę. miarę, co nie znaczy, że się pokłócimy nieraz, mimo że zasady znamy i można powiedzieć, że ta teoria to może nawet w jednym palcu jest, bo bywa, że ludzie się do nas zwracają, co zrobić, bo u nas jest tak czy tak, co o tym sądzicie, a jednak ze sobą też nie mamy tak do końca od każdego dnia, od momentu...
No może na szczęście, że
tak,
to gdzieś
tam ferment jest. To jest dobre, mhm. ale to takie, taki większy spokój przyszedł z życiem. Tak, przyszedł z życiem.
Pani Józef, jakimi pan się myślami karmi, kiedy coś zaczyna iść nie tak, jakby pan chciał? Teraz już po tych latach, kiedy wiadomo, co jest ważne, a co mniej ważne.
To znaczy, jestem, może powiedzieć, szczęśliwy, że mam się do kogo z problemem zwrócić. Nie powiem w jakiej kolejności, ale mam dwie osoby, do których się od pewnego czasu, może od Leśniowa, może parę miesięcy po Leśniowie zacząłem, mogę zwracać. Nieważna kolejność. To tymi osobami to jest Krysia i powiem Pan Bóg. Kiedyś byłem zbytnim inżynierem swego życia. Teraz się przekonałem, że to nie tak. Że mam te dwie osoby, na których mogę polegać. Mam wzór, z którego mogę przykład brać. Z początku mnie denerwowały wyjścia Krysi na spotkania odnowowe. Teraz jestem wdzięczny za te spotkania, od dwudziestu kilku lat uczestniczy. I to jest pierwsza. Druga sprawa, wydaje mi się, że tam było takie pytanie, co jest szczęściem, co jest ważne. Mnie się wydaje, że też może hierarchia ważności nie jest taka najważniejsza, ale że ważne jest dobrze ukształtowane sumienie i postępowanie zgodnie z tym dobrze ukształtowanym sumieniem, które potrafi nawet ocenić, co źle zrobiłem, co dobrze zrobiłem. To mnie przynajmniej bardzo ułatwia.
Jasność sytuacji.
Tak, bardzo ułatwia postępowanie, życie. I trzeci przypadek, który chciałem, to często składają życzenia, tu była nawet mowa o tym, to życzę kłopotów tylko takich, które mobilizują, nie załamują, jak najwięcej powodów do uśmiechu. Nie zawsze mi się to udawało. Teraz chyba coraz częściej mi się udaje, ale to dzięki, powtarzam, Krysi i dzięki, no, dziadowskie odchylenie, dzięki wnukom, wnuczętom.
Pani Krysiu, jakie są pani schematy takie myślowe? Co pani mówi do siebie, kiedy tak jest byle jak?
Ja powiem, że od 25 lat jestem w szkole miłości Ducha Świętego. W zasadzie przełomem 20 lat temu około był moment, kiedy musiałam skorzystać z poradni rodzinnej, po prostu z poradnictwa, bo sobie nie radziłam już ze sobą, prawda? I tam usłyszałam po kilku spotkaniach, że robię wiele rzeczy, ale osoba prowadząca nie widzi w tym miłości. Dla mnie to był szok. Wróciłam do domu, podzieliłam się tym z córką i córka 4 dni temu dzwoniła i przypomniała mi to. Przypomniała mi to i w tej chwili z tego korzystam, w tym momencie tutaj, tego nagrania, że od tamtej pory zaczęłam prosić o miłość. Bo zostało to zwerbalizowane, co jest problemem w moim życiu, prawda? Tak na okrągło, no to się mówi, że życie jest drogą do nieba, że małżeństwo jest drogą do nieba i tak dalej. Ale tutaj to był ten konkret, brak miłości. I proszę o to nieustannie. Powiem, że od 12 lat jesteśmy z mężem wspólnej modlitwie od śmierci mojej mamy, stąd tak łatwo mi określić czas. Jest to modlitwa Słowem Bożym na dany dzień. Bardzo dużo to daje i myślę, że to też było przyczynkiem do tego, że wylądowaliśmy w końcu w Leśniowie, prawda? I to jest takie, że od jakiegoś czasu niedawnego uderzam do swojej patronki świętej Krystyny. Nie myślałam o niej całe życie. Nie była dla mnie patronką konkretną z nazwy i z wyjścia do niej, prawda? A w tej chwili odnoszę się do niej codziennie. Codziennie ją proszę o pomoc. Codziennie jej dziękuję.
Proszę księdza, na ile wiara tutaj rzeczywiście pomaga, na ile pomaga wychodzić ludziom z takich różnych zawirowań życiowych? Jak to jest? Bo czy jest w stanie jakby pozałatwiać różne problemy same, czy jednak tutaj potrzeba fachowej pomocy czasami, czy te sytuacje różnie się układają?
Jest taka średniowieczna zasada, że łaska buduje na naturze. Wydaje mi się, że tutaj też warto zawsze mieć na względzie te dwie strony. Z jednej strony oczywiście bliskość Pana Boga i współpraca z tym, co Pan Bóg daje, wszelkich łask, umiejętności, natchnień, które pochodzą, ale z drugiej strony też to, co ludzkie, to, co takie człowiecze. Jest ważne, żeby to nad tym pracować nad charakterem, nad sobą. Ja tak się tak zastanawiałem, jak słuchałem Państwa, z tej właśnie perspektywy mojej pracy w poradni. Zazwyczaj ja mam kontakt z ludźmi, którzy chyba są już na takim głębszym poziomie trudności. I wtedy, gdy przychodzą, to ja, jeśli jestem w stanie im pomóc, albo właściwie współpracując z nimi, oni sobie są w stanie sami pomóc, to czekam takiego momentu, kiedy zacznie opadać kurz bitewny. To znaczy, kiedy już się wyzłoszczą na siebie, kiedy już te wszystkie takie trudne, różne rzeczy wypowiedzą, już będzie im jakoś tak trochę lżej. I zacznie się taki moment, kiedy oni zaczną ze sobą współpracować. To znaczy widzieć, że przepraszam, że samodzielnie nie są w stanie niczego sami zrobić. Że bez współpracy, bez siebie nawzajem nie są w stanie nic załatwić w swoim życiu wspólnym, małżeńskim, rodzinnym. I to jest niesamowicie ważny moment, taki przełomowy. Ja to też pokazując to strony wiary, bardzo często uciekam się do tej metafory biblijnej, że bardzo często wówczas, gdy jest ten kryzys, ludzie bardziej dostrzegają drzazgę w czyimś oku, współmałżonka, współmałżonki, a nie widzą belki w swoim. I jeśli uda się nawzajem sobie te drzazgi i belki powyciągać, to wówczas jest łatwiejsza przestrzeń do współpracy. I wówczas zaczyna się taka właśnie przedziwna droga, która wydawałoby się, że z totalnej posuchy, z totalnego kryzysu, z takiej pustyni, nagle zaczyna wyrastać z tego przepiękny owoc, przepiękna rzecz, która się wydarza między ludźmi i ta miłość ma przestrzeń, żeby się rozwijać w życiu codziennym, w sprawach, które są prozaiczne, które się wydarzają pomiędzy ludźmi. Niestety nie zawsze się udaje doprowadzić do takiego momentu, że ten kurz bitewny opada. Czasami ludzie muszą utrzymywać się w takim napięciu i wtedy chyba trzeba dać im czas, żeby jeszcze spokornieli, bo to też była mowa o pokorności. Więc może coś takiego też ma być, że Pan Bóg prowadzi te osoby, właśnie używając teraz perspektywy wiary, że każdy ma swój czas.
Naszym gościom wiara ewidentnie pomogła na różnych etapach życia. Czy to, że ktoś wierzy, ufa, pokłada nadzieję, jest rzeczywiście tak z punktu widzenia psychoterapeuty takim narzędziem, które pomaga w wychodzeniu z takich kryzysów?
Wydaje się, że także i z perspektywy psychoterapii to są takie zasoby człowiecze. Człowiek widzi, że to przynosi chyba każde ludzkie doświadczenie, że sami nie jesteśmy w stanie jakby zagwarantować sobie włosu na głowie i zapewnić sobie, co będzie za zakrętem. I wówczas ta perspektywa wiary jest dopełnieniem. I wówczas właśnie ta współpraca między tym, co płynie z łaski, a z tym, co jest związane z materią, doskonale się uzupełnia i dopiero wtedy może przynieść dobry plon.
szanse na szczęście rodzinne, nawet trudne, rosną.
Tak, tak. Też inna perykopa biblijna, gdy mówimy o tym słowie w postaci ziarna, które pada na ziemię. Pada jedno na miejsce skaliste, inne między krzewy, inne na właśnie na żyzną glebę. To możliwe, że praca terapeutyczna jest takim nieustannym wysiłkiem, żeby z tej skały zmienić ją w żyzną glebę. Jest to możliwe, bo patrząc na to, przecież też piaski pustyni powstały ze skały, a piaski pustyni są bardzo żyzną glebą, jeśli tylko mają odpowiednią ilość wody. I myślę, że proces terapeutyczny jest taką szansą na to, żeby taki proces się mógł dokonać w nas.
Proszę Państwa, mając w studiu taki ogrom doświadczenia życiowego, tu z jednej, z drugiej, z trzeciej strony, to chciałam Was zapytać jeszcze, co jest nieważne? Jakimi rzeczami już dzisiaj z perspektywy czasu, lat, życia zawodowego, rodzinnego, rozwoju osobistego wiecie, że po prostu to są rzeczy, na które nie warto tracić czasu, którymi nie warto się przejmować i nie warto z nich robić problemów, a tym bardziej problemów życiowych i rodzinnych? Nie macie listy przygotowanej takich rzeczy?
To się poskrobimy po sumieniu trochę. No to może zacznę. Stosiu, pierwsza ja. Małostkowość. Czy o to chodzi? Czy dobrze zrozumiałam twoje pytanie?
Tak. Co odpuścić?
Tak. To w moim osobistym przypadku to jest drobiazgowość, czyli małostkowość. Czyli coś, co niszczy mnie, a równocześnie niszczy Staszka. Wiem na pewno, bo on jest matematyk, więc on bardzo, o właśnie, definicja, ogólnie coś stałego musi być, a ja to lubię pokroić niepotrzebnie zupełnie ten tort, naprawdę, ale też niszczę rodzinę, bo mimo, że na przykład staram się, żeby tego nie było widać na zewnątrz już teraz, taką samodyscyplinę mam, to nie zawsze mi się udaje, bo przecież wystarczy pewnie spojrzeć na mój brak słów. Mamo, czemu jesteś taka zła? Pytają. Skąd oni o tym wiedzą? Zżera mnie małostkowość, więc w moim wypadku cecha fatalna, ale ja wiem, ja już ją sobie nazwałam wiele lat temu i z nią walczę.
Co odpuszczamy, Staszku?
To takie naprawdę bardzo, bardzo trudne pytanie. Ja na którymś spotkaniu uświadomiłem sobie, gdy była mowa o uczuciach i o tym, że pojawiające się uczucia nie zależą od nas, bo są wywołane czynnikami zewnętrznymi, natomiast reakcja na te uczucia zależy od nas. I wtedy nasz przyjaciel, ksiądz Zbyszek, przytoczył takie powiedzenie, że często się mówi, że jak kogoś widzę, to mi się nóż w kieszeni otwiera. W mojej kieszeni. Czyli to, co się otwiera, mnie może ranić. I taki wniosek sobie wyciągnąłem, staram się bardzo tego pilnować.
Że nie warto, żeby się otwierał.
Dokładnie tak. Bo wtedy nie tylko sobie zresztą robi krzywdę. Ale od tego się rozpoczyna.
Dla mnie problemem była pycha i egoizm. Dużo, dużo czasu upłynęło, zanim nazwałam te cechy po imieniu i zaczęłam je po prostu oddawać Panu Bogu. To był proces i to jest, on trwa. Ja myślę, że to mnie nie opuści do śmierci.
Ale też pytam o to, tak. czym się Pani nauczyła nie przejmować? Czy to są jakieś opinie ludzi, czy to są jakieś błahe sprawy, które kiedyś urastały do rangi ważnych, a dzisiaj Pani już wie, że one nie mają znaczenia?
Zawsze byłam niezależna jakby od opinii innych. Nie powiem, że mnie nie obchodziła, ale nie miało to na mnie większego znaczenia i wpływu. Miałam swoje racje, którymi się kierowałam. I starałam się, tak jak mąż powiedział, tutaj o czystym sumieniu, prawda? To był priorytet zawsze i oczywiście to się też zmienia, to odniesienie do Pana Boga, ono jest inne teraz, a inne było 30 lat temu, prawda? Bądź nie było go wcale, też trzeba tak powiedzieć, nie było odnoszenia się w ogóle. Zresztą przy wyborze męża to miałam takie przeświadczenie, że to musi być człowiek, który mi się pomoże nawrócić.
To było się.
Tak, to było główne kryterium. Tak. I tak też się stało.
Panie Józefie, czym pan się już dzisiaj nie przejmuje? Co jest nieważne?
Tak się właśnie zastanawiam. Są dni, tygodnie, miesiące, że się nie przejmuję, a przychodzi taki okres, że przejmuję się. I to nie tylko sytuacją polityczną, nie tylko brakiem sukcesów tam skoczków, ale napiętą sytuacją rodzinną. Na szczęście to przejmowanie się jest krótkie. I dociera do mnie, że jest albo się módl, natomiast nie staraj się na siłę tego zmieniać. Kiedyś to było, takie podejście było mi obce. Uważałem, że mogę zmienić prawie wszystko. Teraz się przekonałem, że tak nie jest.
Proszę księdza, przychodzą księdzu do głowy jakiś taki zestaw zachowań, które po prostu na które tracimy czas, energię, a które niewiele wnoszą w nasze życie. Czy coś się takiego, schemat pojawia?
Tutaj, co zostało powiedziane, ja myślę, że każdy ma swoją drogę i musi się to wydziać w życiu, żeby wyciągnąć z tego wnioski.
Indywidualnie.
Tak, dokładnie. I myślę, że to, co się wydarzyło, może teraz z perspektywy lat, może uznajemy, że to było bezsensowne, ale to się wpisało w nas, ono nas stworzyło, ono tworzyło nas styl myślenia i potem musieliśmy z tym się wziąć jakoś za bar, ale w jakiejś mierze zatem ten wysiłek nas ukształtował, więc ja uważam, że nie ma niczego, co byłoby niepotrzebne, tylko potem jest jakby czymś niezwykłą wartością jest, żeby umieć włączyć refleksyjność i dzięki tej refleksyjności budować siebie i budować swoją przyszłość i dokonywać dzięki temu innych, nowych, lepszych, bardziej takich błogosławionych wyborów, więc dlatego też uważam, że nie ma schematu, a te
wszystkie... Nie mamy listy zachowań, którymi się nie trzeba przejmować.
Po prostu każdy z nas ma też swoją drogę, różne wydarzenia życiowe. Też nasze osobowości, charaktery są tak różne. Ważniejszą rzeczą jest, żeby umieć z tego wszystkiego właśnie dokonać pewnej syntezy, zintegrować, by potem można było z tego korzystać na pewnym etapie życia, albo korzystać i lepiej budować, albo też przekazać to innym poprzez różne spotkania.
O trudnym szczęściu rodzinnym, o czasami bardzo długiej drodze, jaka do niego prowadzi, rozmawialiśmy dzisiaj z Marylą i Staszkiem Kukłami. Bardzo wam dziękuję.
Dziękuję.
Naszymi gośćmi byli także pani Krystyna i Józef Adamów. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękujemy.
I ksiądz Paweł Landwójtowicz, kierownik diecezjalnej poradni rodzinnej. Dziękuję, proszę księdza.
Dziękuję, szczęść Boże.
Proszę państwa, oczywiście od jutra na naszej stronie doxa.fm będzie możliwość odsłuchania tej audycji w zakładce z rodziną mi do twarzy. Natomiast za tydzień temat rodziny na widoku. W Radiu Doxa będziemy gościć prezydent Kędzierzyna Koźla, burmistrza Wałczyna, pastora ewangelickiego i córkę samorządowca. Porozmawiamy o tym, jak funkcjonuje się w rodzinie, kiedy jeden z członków pełni takie eksponowane funkcje, jakie koszty ponosi wówczas rodzina, która bywa, że musi ustąpić przed taką służbą społeczeństwu. Ten temat 24 stycznia od godziny 20. Zapraszam cię. Już dziękuję za uwagę i dobranoc.
Każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doxa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.